W kwietniu promocje kwitną w Biedronce, bo teraz mamy nie jedną, nie dwie, ale aż trzy gazetki w tygodniu. To jeszcze więcej okazji do oszczędzania. Sprawdź naszą ofertę i korzystaj z codziennie niskich cen. Nowe oferty teraz aż w trzech gazetkach w tygodniu. Gazetka dostępna w sklepie oraz na biedronka.pl. I to dobre powody, by iść do Biedronki.
Dzień dobry Państwu, Ireneusz Raś.
Dzień dobry.
Wiceminister sportu, poseł polskiej
turystyki.
Turystyki.
Tak się ministerstwo nazywa.
Tak się nazywa ministerstwo, a nie można w skrócie?
MSIT. W skrócie MSIT.
I wyjdzie, że mamy takie kłopoty
coś
z dykcją po ciężkim poranku. To za momencik. O ciężkich porankach, a właściwie w ciężkich dniach. Najpierw pan pozwoli, że pana przywitam. Powiem, że pan jest jeszcze z parlamentarzystą Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Trzecia droga.
Jacek Protasiewicz też jest w PSL trzeciej drodze. Jacek Protasiewicz to obecnie wicewojewoda dolnośląski, który wczoraj na portalu X, dawnym Twitterze, szalał. Szalał do tego stopnia, że obrażając absolutnie wszystkich jak leci, kiedy inni mówili, no chłopie, piłeś, nie jedź, odłóż to, to on nie przejmował się tym. No i jakby to panu powiedzieć, no doszło do tego, że nawet pani minister Kotula pisała, że wpisy pseudokonserwatysty z PSL są jednoznacznie obrzydliwe i późnym wieczorem zareagował PSL, stanowczo się odcinając od tego, co robił pan Protasiewicz. A moje pytanie do pana jest proste w związku z tym. Czy Jacek Protasiewicz powinien wylecieć z funkcji wicewojewody dolnośląskiego?
To nie jest moja decyzja. Pewnie ktoś będzie taką decyzję podejmował, czy zostanie, czy wyleci. Ja mogę tylko powiedzieć, że ubolewam nad tym, znam Jacka. Myślę, że ostatni czas jego osobisty nie jest najłatwiejszy i tylko tym mogę tłumaczyć to zachowanie.
Ale ten ostatni czas trwa wiele lat. Przypomnę panu, że zaczęło się jego problemy stały się publicznymi wtedy, kiedy chyba w 2014 roku na lotnisku, chyba w Monachium, w każdym razie w Niemczech, krzyczał Heil Hitler.
Zgadzam się, panie redaktorze.
Później został wyrzucony z platformy.
Polemika prywatna. Można tak powiedzieć na X-ie, czy dawnym Twitterze, to nie jest najlepsza sytuacja dla osoby publicznej.
Ale wie pan, co się działo?
Wystrzegałbym się w ogóle przed tego typu
działaniem. Jak Paweł Kukiz pisał głupoty, to później przepraszał, pisząc piątek, piąteczek, piątunio, przesadziłem z tym.
No tak, wobec niego wielu redaktorów było bardzo łagodnych.
Nie, ale facet umiał przeprosić, natomiast Jacek Protasiewicz idzie w zaparte.
Ale może przeprosi.
Może go do tego zmusicie. Pytanie, jakie konsekwencje chce wyciągać PSL, bo cytuję wpis z oficjalnego konta PSL-u. W tej sprawie zostaną podjęte odpowiednie kroki. Ja pana pytam, te odpowiednie kroki to dymisja, czy skierowanie do Izby Wytrzeźwień?
No, panie redaktorze, nie będę o tym w ten sposób rozmawiał. Powiedziałem, jak wydaje mi się ta sytuacja wygląda. Nie jestem osobą, która też po ludzku chce deptać kogoś. W związku
Nikt
z tym
nie
zostawmy...
Nikt nie chce deptać nieszczęsnego Jacka Protasiewicza. Pytanie jest o jego funkcję publiczną.
Zostawmy to tej rozmowie, która rzeczywiście w pełnej świadomości zostanie przeprowadzona pomiędzy władzami a Jackiem. Mam nadzieję, że
znajdą się
nadzwyczajne sytuacje.
W pełnej świadomości.
Ale czyli proszę nie doszukać się złośliwości.
Poczekajmy na pełną
z
świadomość.
Z mojej strony, bo tutaj nie ma wobec
Jacka. Pan minister Raś mówi o tym, żebyśmy poczekali
w ogóle
na pełną świadomość.
Apeluję do wszystkich polityków, żeby X-a, Twittera nie stosowali do takich połajanek.
Po spożyciu.
Ponieważ tym komunikatorze coraz więcej jest hejtu. I według mnie dolewanie oliwy do ognia nie jest...
Tam nie oliwa była pita. Nie do oliwy dolewano. Zostawmy to, panie
ja
ministrze.
Ja nie byłem świadkiem, co było...
Ireneusz Raś jest ze mną tak, ja w studiu. Jestem. I panie ministrze, w Krakowie, w którym pan mieszka, w zasadzie pod Krakowem pan mieszka, chciał pan nawet kandydować na prezydenta tak. Krakowa. Będzie druga tura wyborów, w niej startuje Łukasz Gibała, kandydat niezależny, oraz Aleksander Miszalski, kandydat Platformy Obywatelskiej. Kogo swoim głosem wesprze Ireneusz Raś?
Kiedyś poznałem obydwu tych polityków, kiedy byli razem i współpracowaliśmy.
Oni
współpracowali
przez
bardzo
byli
blisko,
w jednej partii
tak.
przecież, w Platformie no, Obywatelskiej, w tej samej co pan.
Nawet w jednej frakcji. Natomiast dziś muszę powiedzieć jedną rzecz. No, jestem w koalicji tutaj centralnej z Aleksandrem Miszalskim. To nas łączy, więc odpowiedź moja jest tutaj jednoznaczna, że wsparłby mojego kolegę z koalicji.
Mhm. Dobrze. Czyli pan wspiera Aleksandra Miszalskiego. Zobaczymy oczywiście, jak zdecydują krakowianie. To będzie bardzo ciekawa...
Bardzo ciekawa
walka, bo przez długi czas...
Natomiast dla mnie będzie ważne, co potem, bo z każdym prezydentem chciałbym współpracować. To jest moje miasto. Mówi się tak górnolotnie, ale ja nigdy tego miasta nie będę traktował per nogam, ponieważ nie mój kandydat wygrał, a w domyśle na przykład nie ja.
To pana nie boli, że pana tam nie było w tym gronie?
Chciałbym, żeby tam się naprawdę dobre rzeczy działy. Jestem przedstawicielem tego miasta. W sposób szczególny się temu poświęciłem przez lata i będę z każdym współpracował. I dla mnie ważniejsze, co po wyborach, a nie co przed.
To zobaczymy, co po wyborach. Mhm. Wybory europejskie akurat jeszcze też przed nami.
O to
za sekundkę pana spytam. Ale zanim o to, co przed nami, to o to, co za nami. Czy pan chciał rozwalić koalicję?
Dlaczego pan i siedmioro innych polityków PSL-u
głosowaliście za tym, żeby odrzucić projekty aborcyjne.
Nie mogę tego słuchać,
Platformy.
Panie redaktorze. Moje poglądy są powszechnie znane w tej kwestii.
Czy ja mogę zadać pytanie do końca?
Wiem, do czego pan zmierza, panie redaktorze.
Chciałem oszczędzić
panu i...
Ale słuchacze, wie pan dlaczego ja to muszę mówić? Dlatego, że nie wszyscy, o dziwo, są tacy ludzie, proszę, nawet wśród słuchaczy.
Zdaję sobie sprawę, że jestem
słabo rozpoznawalny. Są takie krnąbrne jednostki, które nie sprawdzają, jak pan głosuje za każdym razem.
Oczywiście, tak jest.
Tym ludziom mówimy oczywiście twardo, żeby sprawdzali, żeby się interesowali, jak Ireneusz Raś głosuje. Proszę to nadrobić, a na razie powiemy, że pan był przeciwko ustawom zezwalającym na aborcję do 12 tygodnia. Mówię ustawom, bo zarówno PSL-u, jak i Platformy, obie te ustawy chciał pan odrzucić.
Nie PSL-u.
Przepraszam, bredzę.
A właśnie.
Lewicy i Platformy.
Się bałem,
PSL to była ta ustawa, za którą pan
rzeczywiście głosował. Rzeczywiście chyba bym rozwalił wtedy koalicję, gdybym głosował przeciwko projektowi trzeciej drogi.
PSL złożył
trzecia
projekt.
Droga.
Trzecia droga, złożyliście projekty referendum. Tak. Za sekundę to spytam.
I powrotu do kompromisu 93 roku. Bo to jest
ostatnich 8 konserwatystów w koalicji rządzącej. No ostatnie 8 osób z panem włącznie głosowało przeciwko tym ustawom.
Nie. Jakby po pierwsze u nas była zasada wolności sumienia i to jest fenomenalne. To coś, co jest chyba reliktem dla niektórych środowisk politycznych przeszłości. W tych kwestiach dyscyplina nie powinna być, jak wiemy. Wszyscy się zainteresowali, co się stało z jednym posłem, który miał być, a nie było. Proszę zwrócić uwagę, jaka determinacja, żeby po prostu nie być łamanym kołem w tych kwestiach. A z drugiej strony my, jak pan redaktor wie, przed wyborami do Parlamentu Krajowego, przed 15 października, mówiliśmy, jakie jest nasze stanowisko. Z tym poszliśmy do wyborów. Efekt wyborczy bardzo dobry.
O aborcji jeszcze z panem porozmawiam. Ja muszę zadać to pytanie jeszcze w tej części rozmowy, ostatnie 15 sekund.
Ja jestem wierny ustaleniom trzeciej drogi.
Czy pan już w ministerstwie wie, czym się zajmuje?
Tak, inwestycjami i LZS-ami. Bo...
Czyli nie dostał pan turystyki?
Decyzja pana ministra Nitrasa była...
Straszliwy. To jest upokorzenie i to jest cios. O tym też porozmawiamy, ale dopiero upokorzenie w drugiej części naszej rozmowy w RMF24. Cały czas ta rozmowa trwa w naszych mediach społecznościowych również. A słuchacze RMF-u będą musieli jeszcze poczekać jakiś czas, kiedy następnym razem przyjdzie do nas Ireneusz Raś z uśmiechem na twarzy i fantastycznymi informacjami. Dziękuję państwu. No dobrze.
A to nie były fantastyczne rozmowy, informacje?
Są fantastyczne. To, że pan nie ma dużo roboty, to jest dla pana...
Dlaczego? Inwestycje?
Czy ja mogę dokończyć pytanie o aborcję?
Tak,
bo to jest poważna sprawa. Czy wie pan, to po pierwsze to jest sprawa poważna, po drugie koalicja rządząca przykładała do tego ogromną wagę. No i chodziło generalnie o to, na przykład pański lider partyjny Władysław Kosiniak-Kamysz nie głosował przeciwko. On się wstrzymywał od głosu, czyli de facto głosował za tymi ustawami. Za tym, żeby były...
musimy wytłumaczyć, że te głosowania były głosowaniami technicznymi, czy projekty... projekty pójdą
nie ma czegoś takiego jak głosowanie techniczne.
Wiemy,
w sensie technicznie, to może pan sprawdzić, czy panu działa urządzenie. Każde głosowanie jest głosowaniem politycznym.
Wiemy, jak mocno potraktowali pewne kwestie politycy lewicy i chcieli zrobić z tego zrobili de facto przedmiot kampanii samorządowej. Zgodzi się pan redaktor z...
Chcę panu też przypomnieć, że Platforma Obywatelska złożyła daleko posunięte deklaracje,
Hołownia,
że każdy, kto kandyduje z Platformy, musi być za aborcją.
To jest kwestia Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej. Ja nie wchodzę w ich podwórko w tym zakresie. W trzeciej drodze było ustalenie i Szymon Hołownia powiedział, nie wprowadzajmy tego w temat kampanii samorządowej. Zajmijmy się lokalnymi sprawami, bo z nimi idziemy do tych wyborów, a potem wracamy i rozstrzygamy. I on powiedział, że dobrym rozwiązaniem byłoby, gdyby do dyskusji poszły wszystkie projekty, nie patrząc na wsad, jak to się mówi, do kotła, czyli do tych ustaw. I teraz
To dlaczego pan w takim razie nie zgodził się na to, żeby głosować tak, jak cała reszta?
Bo staram się być wierny i też nie przesadzać, żeby nie było takiego wrażenia, że trzecia droga ustąpiła i teraz będzie przyjmować tą kwestię w ten sposób, że aborcja jest okej. Okay. Bo niestety ta debata, nie wiem, czy pan redaktor ją śledził, ona według mnie przesądziła o tym głosowaniu naszym takim powściągliwym w większości. Jednak w większości, bo głosy wstrzymujące się, to też były umiarkowane głosy, które mówią, że nie dla aborcji, okej. Okay. Natomiast ta debata miała dla mnie taki wymiar, trochę jak słyszałem niektórych wypowiedzi z mównicy sejmowej, jeszcze nie było prezentowanego tak wyraźnego poglądu dla tej sprawy, że aborcja jest okej. Okay. Zawsze było, że trzeba dać pewne furtki, żeby nie było heroizmu, ale aborcja nie jest wyjściem dobrym.
Aborcja nie jest okej, okay, tak nie jest mówiono, okay. Rzeczywiście.
Natomiast z tej mównicy poszło, że aborcja jest okej. Okay. I to mnie bardzo boli, bo młodzi ludzie, którzy oglądali, mają jeszcze większe zamieszanie w głowach.
Pan chce im powiedzieć, że aborcja nie jest okej. Okay.
Tak, nie jest okej. Okay.
I pan dlatego zawsze sprzeciwia się aborcji. I ja szanuję pański pogląd.
Znaczy, jestem zwolennikiem kompromisu z 93 roku, bo tam właśnie zakładamy tą mądrość, że są pewne wyjątki, że nie ma tego heroizmu, że musimy dbać o kobietę i żeby nie dochodziło do takich sytuacji, panie że kobieta Boże. Umiera, bo sparaliżowany jest
lekarz. Ale akurat to nie ma żadnego związku. To nie ma związku.
Jest konstytucja.
Ale
jest pan profesor Wiącek, który mówi o tym, w jaki
sposób... Profesor Wiącek jest rzecznikiem praw obywatelskich.
I powiedział jasno, że aborcja nie jest prawem. Niektórzy politycy tego w ogóle nie słuchają.
A profesor Zoll, poprzedni rzecznik praw obywatelskich i poprzedni szef Trybunału mówił, że konstytucja zakazuje aborcji,
na życzenie.
Zarówno stara, jak i ta.
Tak.
Kropka. Zostawmy sprawę aborcji.
Ale PiS tu narozrabiał. Pan redaktor się zgadza.
Jeśli pan oczywiście musi do wszystkiego dorzucić PiS, to może jeszcze do Protasiewicza dorzucić.
Bo mówimy o skrajnościach, które powinniśmy
zostawmy
w tej
PiS
kwestii...
na sekundę. Znaczy, jeśli pan chce całą rozmowę poświęcić aborcji, to później pan będzie miał do mnie pretensje, że tylko o tym rozmawiamy i ja
mam pytanie... Dobrze, zmieńmy temat.
Jeszcze tylko jedno pytanie ostatnie w tej sprawie. Czy naprawdę uważacie, że referendum to jest jedyny sposób na to, żeby rozstrzygnąć sprawę aborcji?
W tej kwestii wydaje się, że jest taka atmosfera, że bez tego referendum raz na zawsze nie usankcjonujemy pewnego rozwiązania kompromisowego.
A to pani jest tutaj międuszem, bo zarówno hardkorowcy z jednej, jak i z drugiej strony mówią, że referendum to nie jest sposób na decydowanie o tych sprawach. Bo jedni
mówią... Bo się boją, że wyjdzie...
Konserwatyści powiedzą panu, że nie głosuje się... Niech pan spyta brata, czy głosuje się za tym, czy może żyć, czy nie...
Dobrze.
To powiedzą panu konserwatyści. Lewica zaś panu powie, że to jest prawo człowieka, ale ja mam być, nie głosuję.
Czy ja w tej kwestii nie mam jako polityk szukać rozwiązania, które doprowadzi do jakiegoś zdroworozsądkowego prawa?
A niech pan sobie szuka.
No szukam.
Niech pan sobie szuka.
I szukam takiego.
Mam do pana pytanie o te wybory europejskie. Obiecałem, że o to spytam. No to spytam.
Tak.
Chociaż... Zaraz, nie, odłóżmy to jeszcze, bo przecież najpierw była ta turystyka. Pan bardzo mocno zabiegał o to, by być wiceministrem odpowiedzialnym za turystykę w resorcie sportu i turystyki. Nie dostał pan turystyki. Turystykę dostał kto? Dostał pan Borys, czyli z Platformy Obywatelskiej. Platforma wzięła sobie najważniejsze rzeczy w tym ministerstwie. Panu zostawiła, uwaga, LZS-y.
Nie.
Inwestycje, to wspaniałe.
No, proszę bardzo,
ja nie mam nic przeciwko LZS-om.
Ale LZS-y właśnie, to jest taka
inwestycje,
rzecz, która...
Wie pan
ale dobrze, jak już pan chce merytorycznie. LZS-y. To wszystkim chcę powiedzieć, że nawet wychodzimy z założenia, że trzeba zrobić konferencję, która pokaże wkład w medale olimpijskie ludzi z małych środowisk. Wie pan, że większość reprezentantów Polski w piłce nożnej to są wychowankowie LZS-ów. To są wychowankowie LZS-ów.
Ale niech się pan nie gniewa. Wszyscy jakie to ma znaczenie dla obecnej polityki rządu?
Że będziemy, największy taki popularny program klub, który dotyka tych małych i średnich klubów do 200 tysięcy przychodów rocznie, to jest program dla 7 tysięcy klubów, realizuje LZS jako operator programu, dlatego że jest w stanie wdrożyć ten program, rozliczyć go z ministerstwem, skontrolować. To jest niebywałe narzędzie podstawowe.
Dobra,
a jak chcemy budować piramidę, musimy zacząć
bardzo,
od dołu.
Ja chcę, tak. Dobrze, panie pośle, wiem, powiedzieć. Że pan chce mi powiedzieć, że to jest bardzo ważne.
Nie, jest ważne.
Zresztą pan...
No, a nie, tak z lekceważeniem, panie redaktor, LZS-y. Ja z szacunkiem.
Ale dlaczego
bo mam wiedzę.
Dlaczego z lekceważeniem? Ja mówię
naprawdę mam wiedzę.
Ja nie mówię z
generalną.
Ale dlaczego ja miałbym mówić o LZS-ach? Jeżeli ludzie chcą grać w piłkę
być
na wsi,
może...
to niech sobie grają w piłkę, rany boskie, co w tym jest złego?
Być może
to nie ma nic kontrowersyjnego.
Być może pan minister Nitras miał taki pogląd na LZS-y i mi to dał, a ja się z tego cieszę.
Jakby to panu powiedzieć, ja nie wiem, jaki pogląd pan minister Nitras na
LZS-y. To była jego...
nie...
Dobra, wracając do turystyki, to była jego
czemu panu
decyzja?
Jej nie dostał? Pan bardzo o to zabiegał. Przegrał pan chyba, tak?
Nie.
Tak.
On jest ministrem konstytucyjnym. Taką decyzję podjął ostatecznie. Mi pozostało do decyzji, czy podać się do dymisji z tego powodu, czy nie.
Ale tak bardzo lubi pan stanowisko, że postanowił zostać?
Nie. W każdej chwili mogę się podać do dymisji, natomiast po rozmowie z premierem Kosiniakiem
nie, przepraszam, teraz
zostałem.
Jeden pan minister się podał do dymisji, bo już nie mógł wytrzymać z panią. Wiceminister się podał do dymisji, serio.
Ja wiem.
No, właśnie napisał, że już nie może wytrzymać.
Ale nie napisał tego.
No powiedział, że...
Został sobie radnym sejmiku województwa. Idzie do pracy w samorządzie.
A wie pan, że
to
nie przeszkadza.
Nie przeszkadza, ale on wybrał taką drogę.
Tak, oczywiście, wybrał taką
Takich
drogę.
Takich powodów nie przedstawił.
Zostawmy to.
Zostawmy też
przedstawiał.
Pana ministra
przedstawiał,
Nitrasa.
Akurat przedstawiał. Ale czy pan chce zostawić ministra Nitrasa i robi do mnie jakieś porozumiewawcze spojrzenie. Ja w ogóle nie wymienię o ministrze Nitrasie, na litość boską. Co ma pan, pan ma jakiś problem z ministrem Nitrasem? A jak się wam układają stosunki?
Przyzwoicie,
ale nie beznadziejnie. Tak tylko
dobrze.
Pytam. To się mówi dobrze, ale nie
jak
beznadziejnie.
Beznadziejnie to dobrze. Znamy się ze Sławkiem od 2005 roku, więc...
I nienawidzimy się szczerze.
Nie, no Sławek,
to są nawet...
Nie jest, pan minister Nitras nie jest w stanie mnie zaskoczyć.
To jest taka...
Ale sympatyczna znajomość.
Stosunki braterskie, tak jak Kainę z Ablem.
Braterskie nie, ale takie...
Dobra, zostawmy Biblię i biblijne porównania.
20-letnie.
Bo to nie tylko Kain i Abel, ale również Jakub i jego bracie. Pan na pewno zna historię.
Tak.
Więc zostawmy te porównania. Ja obiecałem, że spytam o Parlament Europejski. Mm-hmm. O to pytam. Nie bardzo rozumiem, jak konserwatyści z PSL-u będą teraz na jednej liście do wyborów z Różą Thun, która jest hiperpostępowa w tej sprawie. W sprawie europejskiej. Jest taką euroentuzjastką, jakiej w zasadzie chyba nie ma drugiej takiej w Polsce.
Ale wie pan, to już...
No Zielony Ład to jest jej konik.
Nam...
A wy zawsze mówicie, znaczy od jakiegoś czasu...
Zielony Ład do reformy poważnej, tak mówiłem.
Bo rolnicy raczej by was na widłach.
Nie chodzi o na widłach.
Pochnali. To jak to będzie z Parlamentem Europejskim? Z kim będziecie szli do tych wyborów?
Sądzę, że dzisiaj na stole najpoważniej leży projekt startu samodzielnego trzeciej drogi, czyli współpraca najogólniej Kosiniak-Kamysz-Hołownia ma trwać.
Mhm. Ma trwać, czyli bez Platformy, bo już nawet Marek Sawicki powiedział, że bez względu na to, jakie decyzje władz partii zostaną podjęte, to on, cytuję, będę bronił PSL-u przed wspólną listą z Koalicją Obywatelską. on będzie bronił PSL-u. Będzie musiał bronić? Czy...
Marek Sawicki jest członkiem Rady Naczelnej PSL-u. Tam, zdaje się, ostatnio była duża rozmowa. Nie odkryje tajemnicy, jak jest zielone światło na projekt Trzecia Droga do Parlamentu Europejskiego. A Róża Thun ma swoje wyraziste poglądy.
Hiperentuzjastyczne jest zwolenniczką Zielonego Ładu.
Znam ją. Myślę, że dopuszcza pewne zmiany. No, nie da się w tak wielkim już... sojuszu, jakim jest Trzecia Droga.
Znowu robicie to samo.
Mieć takich samych ludzi.
Przestrzegano PSL przed tym w wyborach europejskich poprzednich.
To znaczy... bardziej interesują poglądy Szymona Hołowni i jego współpraca z Władysławem Kośniakiem-Kamyszem na poziomie ustaleń pewnych. Do tej pory wszystkie te ustalenia zagrały. Pierwsze wybory,
to jest najśmieszniejsze,
dobry
że ludzie nie wiedzą,
samorządowy,
jak, że ludzie nie wiedzą, jak PSL-owcy głosują w Parlamencie Europejskim, bo ludzie znają poglądy PSL-u stąd, gdzie wy, politycy PSL-u, mówicie, trzeba reformować Zielony Ład, nie możemy się na to godzić i tak dalej, po czym jedziecie do Brukseli i wszyscy politycy PSL-u głosują za Zielonym Ładem, za tym, żeby samochody spalinowe zostały zakazane i tak dalej, i tak dalej.
Wyciągamy wnioski też z tego, co się dzieje. Jak pan redaktor wie, to poprzedni rząd wprowadził nam w te ustalenia w
Unii Europejskiej. Nie, pan porozmawia z wicepremierem Jarosławem Kalinowskim. To on...
Kalinowski
zawsze głosuje ze wszystkim najbardziej postępowymi rozwiązaniami.
Ale ma pan komisarza do spraw rolnictwa, który to klepał, i ma pan odpowiedzialność pana Morawieckiego i Kaczyńskiego, jeżeli chodzi o Zielony Ład. I teraz proszę zwrócić uwagę na postawę premiera Tuska, który też wyciąga wnioski.
Czy pan jest za paktem migracyjnym, który przyjął Parlament Europejski? Proszę o krótką, jednoznaczną odpowiedź.
Ja uważam, że te kwestie musimy rozwiązywać
panie ministrze, bo dotyczy to... Czy pan jest za? Pakt migracyjny zakłada przymusową relokację migrantów, którzy trafiają do Europy, a państwo, które nie zechce przyjąć tych migrantów, będzie musiało płacić określoną kwotę. Tam mówiono około 20, w przeliczeniu obecnie, tysiącach złotych na sztukę.
Dla nas to kompletnie nie będzie miało znaczenia, bo przecież przyjęliśmy tak wielu migrantów z Ukrainy.
Nie ma tam gwarancji.
Ale jest zapis.
Panie ministrze, czy pan odpowie na pytanie, które panu zadałem?
Tak.
Ja uważam,
że dla nas jest to obojętne. Nie będziemy dopłacać.
Obojętne.
A będziemy chcieli pomagać. Ale musimy też
jest
brać
dla pana
pod uwagę.
Obojętny.
Tak. A będziemy pomagać w ten sposób naszym partnerom włoskim, hiszpańskim. Musimy to brać pod uwagę. Jesteśmy we wspólnocie.
Czyli pan jest za tym, żeby został przyjęty pakt migracyjny, bo...
Z uwzględnieniem polskiej specyfiki. O tym mówimy.
Czyli PSL jest za tym, żeby
PSL
pakt migracyjny został przyjęty. Powiedział
tym,
to właśnie pan minister
Ireneusz. Żeby współpracować.
Bardzo panu serdecznie dziękuję. Musimy kończyć.
A kto został, panie redaktorze, mistrzem Polski w hokeju na lodzie?
No przecież gdyby mi pan nie powiedział, to bym nie wiedział, że Unia Oświęci.
Tak, gratulacje dla zawodników. Dla kapitana Krystiana Dziubińskiego, mam nadzieję, że też jako kapitan reprezentacji Polski
opowiem panu, kto zostanie mistrzem Polski w następnym razem, bo jeszcze rozgrywki trwają.
Na Mistrzostwach Świata w Czechach.
W rugby niestety nie będziemy na Mistrzostwach Świata.
Ale mam nadzieję, że Juwenia będzie mistrzem Polski.
Popieramy Juwenię, rzecz jasna, chociaż ja nie mogę się głośno deklarować, bo popieram też inne kluby, później będą na mnie krzyczeć i...
Ja mogę łatwiej tutaj powiedzieć, bo jestem...
Tak, ja popieram...
Pamiętam, że jestem z Krakowa i pamiętam, że mam to we krwi.
Kłaniam się nisko, do widzenia.
Wszystkiego dobrego.